Twoje Radio London.
Czwartej dzwoń gdzie i co? Jutro będzie lepiej.
Jutro będzie lepiej.
Ekspres do Gliwic, 16:02. Znów o jeden dzień,
znów o jeden dzień, znów o jeden dzień mniej.
Ciastko i kawa, tramwaj i kiosk. Przebój za przebojem.
Przebój za przebojem.
Piszą o wpływie spalin na płeć. Znów o jeden dzień,
znów o jeden dzień, znów o jeden dzień mniej. Tak prędko toczy się świat, drogą na skróty, naprzód wciąż gna. Zbyt prędko na to byś mógł przyjrzeć się sobie, poznać swe ja.
Upał od rana, słońce i cień. Zadzwoń za godzinę,
zadzwoń za godzinę.
Ludzie przed kinem, twarze za szkłem. Znów o jeden dzień,
znów o jeden dzień, znów o jeden dzień mniej. Tak prędko toczy się świat, drogą na skróty, naprzód wciąż gna. Zbyt prędko na to byś mógł przyjrzeć się sobie, poznać swe ja. Poznaj sam siebie dobrze, lecz jak? Lecą z kalendarza, kartki z kalendarza, słońce i gwiazdy, noce i dnie. Znów o jeden dzień,
znów o jeden dzień,
znów o jeden dzień mniej. Poznaj sam siebie dobrze, lecz jak? Lecą z kalendarza, kartki z kalendarza, słońce i gwiazdy, noce i dnie. Znów o jeden dzień,
znów o jeden dzień,
znów o jeden dzień mniej. Poznaj sam siebie dobrze, lecz jak? Lecą z kalendarza, kartki z kalendarza, słońce i gwiazdy, noce i dnie. Znów o jeden dzień,
znów o jeden dzień,
znów o jeden dzień mniej.
Był to zespół Homo Homini i jego piosenka sprzed lat. A w programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 13 marca, kiedy już w Kanadzie obowiązuje czas zmieniony na letni, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. Na samym wstępie komunikat, który otrzymałam z Polskiego Stowarzyszenia Narodowego. Dzisiaj o godzinie 14 w siedzibie organizacji, czyli przy 554 Hill Street, rozpocznie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. I do tego przypomnienie, w głosowaniu mogą uczestniczyć osoby z uregulowanymi składkami członkowskimi.
Spotykamy się na trzech, spotykamy się codziennie.
Pytania śpiewająco zadawał Jan Ryczko z London. Nie potrafię powiedzieć, co nam przyniesie ten dzień, ale spokojnie mogę powiedzieć, co przynosi dziś Twoje radio. W pierwszej części programu będzie Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze. W audycji z uśmiechem na twarzy znajdzie się opowiadanie Grzegorza Kazdepkę związane z poczuciem krzywdy, po czym będzie jeszcze omówienie badań prowadzonych przez psychologów z Uniwersytetu Wrocławskiego. Badań na temat tego, co może powiedzieć o człowieku jego głos. Część ostatnia to piosenki i informacje związane z kozakami, zakończone przypomnieniem niełatwych losów Tarasa Szewczenki.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Marta Kisiel. pisarka i tłumaczka, jest z wykształcenia polonistką. Zadebiutowała opowiadaniem Rozmowa dyskwalifikacyjna na łamach internetowego magazynu literackiego Fahrenheit w roku 2006. Później publikowała swoje krótkie teksty w czasopiśmie Science Fiction, Fantasy i Horror, antologiach i zbiorze opowiadań Pierwsze Słowo. W roku 2010 wydała pierwszą książkę pod tytułem Dożywocie. Tworzy głównie fantastykę, jednak opublikowany w roku 2021 Dywan z wkładką jest jej pierwszym kryminałem. Toń to opowieść o tym, jak łatwo zniszczyć relacje międzyludzkie i jak trudno je odbudować. I o najmocniejszych więziach, które rodzą się nie z podobieństw, lecz z różnic oraz o tym, że czasami trzeba odbyć podróż w czasie, by przekonać się, kto przedkłada złoto i dzieła sztuki nad przyjaźń i lojalność. Kiedy Jussi Stern decyduje się oddać przysługę ciotce, jeszcze nie wie, że uruchomi lawinę wydarzeń, których nie da się już cofnąć. Trzpiotowata dziewczyna, jej poukładana siostra oraz kąśliwa ciotka nieoczekiwanie wplątują się w morderstwo. A to dopiero początek niebezpieczeństw, jakie na nie czyhają. Posłuchajmy fragmentu z powieści Marty Kisiel zatytułowanej Toń. Nie będzie tak źle, zobaczysz, nie będzie tak źle, powtarzała Jussi pod nosem, biorąc głęboki wdech. Ciotka pływa sobie gdzieś po morzach i oceanach, daleko, daleko stąd, a z Eleonorą przecież się dogadasz. Jakoś, chyba. Miejmy nadzieję. Zamknęła drzwi na cztery spusty, a potem machinalnie sprawdziła jeszcze raz obydwa zamki, rygiel i łańcuch. Przełknęła ślinę i odwróciwszy się pomału, jakby z obawą, rozejrzała się po wysokim, przestronnym mieszkaniu, w którym spędziła 21 z dotychczasowych 24 lat swego życia. Na pierwszy rzut oka nic nie zmieniło się. Popatrzyła na wprost, na dwoje zamkniętych drzwi, umieszczonych symetrycznie i rozdzielonych wąskim kawałkiem ściany. Te po lewej prowadziły do salonu, gdzie wchodziło się rzadko, te po prawej zaś do pokoju ciotki, gdzie wchodziło się jeszcze rzadziej. A najlepiej wcale, szczególnie pod nieobecność lokatorki. Ledwie położyła dłoń na klamce, serce zatrzepotało jej w piersi. Czuła się trochę tak, jak gdyby po drugiej stronie piętrzyły się wszystkie wspomnienia, gotowe runąć i przygwoździć ją do ziemi ciężarem nie do udźwignięcia. Odkąd sięgała pamięcią, salon był salonem wyłącznie z nazwy. Najpierw, dawno temu, mieszkali w nim rodzice. A potem, no cóż, potem już nie. Choć zaciągnięte zasłony i rosnące na zewnątrz drzewo nie wpuszczały do środka zbyt wiele światła, Jussi od razu zauważyła, że zielona wersalka, na której sypiali, nadal stoi po środku pokoju, dosunięta do niskiej ławy, żeby zostawić wąskie przejście naokoło. W powietrzu unosił się przyjemny zapach starego papieru, wyprawionej skóry i czegoś jeszcze, czegoś nieokreślonego, czego nie potrafiła ani uchwycić, ani nazwać. Ale nie kurzu, skądże znowu. Ani kurz, ani bałagan nie miały tu wstępu. Choć z początku można by uznać, że wprost przeciwnie. Każdy skrawek ścian, od podłogi po wysoki sufit, również pod i nad dwoma wychodzącymi na ulicę oknami zajmowały regały. Wąskie i szerokie, wysokie, niskie, za to spiętrzone jeden na drugim. Niektóre zostały zbite ze sklejki i trzymały się już głównie na słowo honoru, podczas gdy inne, wykonane z solidnego drzewa,
biblioteczki z ozdobnymi tralkami, a nawet z drabiną na szynie, sprawiały wrażenie, jak gdyby miały szczery zamiar przetrwać z godnością choćby i cały świat. Na półkach zaś. Rodziców prawie nigdy nie było w domu. A gdy już wpadali przelotem, siostry wolały spędzić ten krótki czas na czymś ciekawszym niż roztrząsanie domowych tajemnic. Dlatego dopiero mając 9 czy 10 lat, Juicy zdobyła się na odwagę i zapytała ciotkę Klarę, co takiego kryją te dziesiątki, jeżeli nie setki pudeł, kartonów i kopert z grubego, brązowego papieru, poupychanych na półkach i to nie byle jak, byle gdzie, lecz precyzyjnie, co do milimetra, niczym kolorowe klocki. Ciotka długo milczała, pochylona nad deską, na której kroiła marchew w talarki. Wszystko, odparła wreszcie, nie podnosząc głowy. Ale co tak do... Próbowała dociekać Juicy, lecz wtedy Eleonora, która zauważyła, że ciotka ściąga nerwowo łopatki, co zawsze zwiastowało kłopoty, uciszyła siostrę szybkim kopniakiem w kostkę. Nigdy więcej nie wróciły do tego tematu. Teraz, stojąc samotnie w pustym mieszkaniu na progu salonu, Juicy mogła przestąpić próg, podejść do dowolnego regału, zdjąć pierwszy lepszy karton i tak po prostu zajrzeć do środka. Zamiast tego cicho zamknęła drzwi. Wsunęła dłonie do kieszeni kombinezonu i wymacała papier. Wiadomość od Eleonory. Och, szlak! Jęknęła, łapiąc się za głowę. Rozejrzała się szybko po przedpokoju i nie widząc nigdzie tego, czego szukała, weszła do kuchni. Dwie miski, jedna z wodą, druga z chrupkami, stały na podłodze w pobliżu lodówki. Kuwetę znalazła w łazience. Gładko wygrabiony żwirek świadczył ponad wszelką wątpliwość, że nikt tu od dawna nie zaglądał. Pokój ciotki był zamknięty na głucho, a zza drzwi nie dobiegało żadne miauczenie ani inne dźwięki. Dla pewności Juicy sprawdziła raz jeszcze salon, pokoik, lecz nigdzie nie znalazła ani śladu kota. A skoro nie było go w mieszkaniu, w te pędy poleciała z powrotem do kuchni i wspięła się na stół jak mała dziewczynka. Może i miała teraz trochę więcej niż 12 lat, tak ze 2 razy więcej, ale wzrostu jej od tamtej pory niestety nie przybyło. I nadal był to dla niej jedyny sposób, żeby dostać się do kuchennego okna i wyjrzeć na zewnątrz. Ramzes! Wydarła się na całe gardło, wypatrując, no właśnie czego? Kota, ale jakiego? Jedną ręką złapała się framugi, drugą oparła o zewnętrzny parapet i wychyliła się mocniej, żeby mieć lepszy widok na podwórko. Ramzes! Ramzes! Do diabła! Kici, kici, kici! Nagle wybuchło za nią jazgotliwe terkotanie i zaskoczona Juicy straciła równowagę. Wrzasnęła i z całych sił wiesiła się okna, aż zawiasy zaprotestowały zgrzytliwie. W okamgnieniu oblał ją zimny pot. Parter mimo wszystko był wystarczająco wysoki, żeby odczuła boleśnie nieplanowane zderzenie z podłożem. – Już! – krzyknęła i zgramoliła się ze stołu na podłogę. Na miękkich nogach poszła otworzyć drzwi. Przez następne tygodnie, a nawet miesiące, Juicy wielokrotnie próbowała dojść, co właściwie zaszło tamtego sierpniowego popołudnia, kiedy podenerwowana, zaspana i drżąca uchyliła drzwi nieoczekiwanemu gościowi. Pamiętała tylko, że najpierw zrobiło jej się gorąco, bardzo gorąco, wręcz upiornie, jakby miała się zaraz rozpuścić. W okamgnieniu przeszło w intensywne, nieznośne mrowienie, jednocześnie przyjemne i bolesne, jak gdyby po długim okresie unieruchomienia w jej ciele gwałtownie wracało krążenie. A potem jak nic całkowicie postradała zmysły. Mężczyzna, który stał przed nią na klatce schodowej, z rękoma splecionymi na piersi, oparty o poręcz schodów, był szczupłej budowy i wysoki. Miał pociągłą twarz o mocno zarysowanych kościach policzkowych i wąskim nosie. Błękit koszuli w delikatne prążki i biel lnianych spodni podkreślały ciepły, miodowy odcień jego skóry. Musiał dopiero co wejść do bramy, bo kiedy na widok dziewczyny skinął głową, na gładko ogolonej głowie zalśniły kropelki deszczu. Dzień dobry, odezwał się cichym, aksamitnym głosem. Czy zastałem pannę Stern? A którą? Palnęła Jussie bez namysłu, zapatrzona w najzieleńsze oczy, jakie kiedykolwiek widziała. I dałaby sobie rękę uciąć, że błysnęło w nich rozbawienie. Bo są trzy! Rzeczywiście. Mężczyzna skinął głową, a krople na jego czaszce zamigotały filuternie. Chodzi mi o pannę Klarę Stern, czyli pani ciotkę, gdyż pani zapewne jest jej bratanicą, czy tak? Tą drugą? Tak, tak, tą drugą, odpowiedziała z nieukrywanym przekąsem. Przykro mi, ale trochę się pan spóźnił. Ciotka w zeszły piątek wypłynęła w rejs po kanałach. Kanały to w Wenecji. Po Kanarach. Znaczy nie po Kanarach. Karaibach? No, w każdym razie wypłynęła, daleko. Ach, tak, rozumiem. Cóż, to niedobrze. A kiedy zawinie do macierzystego portu, jeżeli mogę zapytać? Dopiero za 3 tygodnie. To niedobrze, powtórzył mężczyzna i zmarszczył brwi, jak gdyby w odpowiedzi mrowienie w ciele Jussie przybrało na sile. Mimowolnie wstrzymała oddech. Naprawdę, naprawdę niedobrze. Może ja jakoś... Spróbowała raz jeszcze, ale głos znów uwiązł jej w gardle. W głowie miała watę. I to chyba cukrową, bo myśli kleiły się jedna do drugiej i mieszały jeszcze bardziej niż zwykle. Co się z nią działo? Proszę? Jussie chrząknęła. Może ja mogłabym jakoś panu pomóc? Cóż, nie ukrywam, że w zaistniałej sytuacji bardzo na to liczę, panno... Jussie, znaczy Justyna, ale dla przyjaciół Jussie, bo że Stern to już pan wie. Istotnie, cóż, jakiś czas temu pani ciotka zleciła mi pewne poszukiwania. Jestem antykwariuszem. Dodał dla wyjaśnienia, bo dziewczyna spojrzała na niego niepewnie. Do zadań, że to tak ujmę, nadzwyczajnych. Odnalazłem to, czego poszukiwała panna Stern, ale w ramach zapłaty miałem odebrać od niej pewien przedmiot, na którym bardzo mi zależy. Niestety zapomniała mnie uprzedzić o swym wyjeździe, aczkolwiek wiedziała, że nie mogę z tym czekać zbyt długo, a już z pewnością nie 3 tygodnie, zatem czy przypadkiem nie zostawiła nic dla mnie? Jussie obejrzała się przez ramię na dwoje zamkniętych drzwi. Wie pan co? Sama dopiero przyjechałam i nie bardzo się orientuję. Wieczorem wróci siostra, to może ona... Spojrzała znów na mężczyznę i urwała w pół zdania. Zielone oczy wpatrywały się w nią z takim spokojem, z taką miękką łagodnością. Dopiero teraz zauważyła, że ich źrenice okala wąska bursztynowa obwódka, w tym samym ciepłym odcieniu co skóra mężczyzny, przez co wyglądały trochę, jak gdyby tlił się w nich ogień. Mrówki w jej ciele przebierały odnóżami ze zdwojonym zapałem. Nie, po prostu nie. W życiu. Nie mogła, naprawdę nie mogła, nie i już. Przecież znała zasady. Odkąd skończyła 8 lat, potrafiła je wyrecytować nawet wyrwana ze snu, w samym środku nocy. Podobnie Eleonora. Już ciotka o to zadbała, żeby pod tym względem chodziły jak w zegarku. Zasady były 3. Były jasne i absolutnie nienaruszalne. Nigdy, nigdy, pod żadnym pozorem. A ona byłaby głupia, gdyby je złamała. Ale przecież to Eleonora pierwsza zostawiła puste mieszkanie, prawda? Przecież to Eleonora pierwsza złamała zasady. Przecież nic się nie stanie, jeżeli Juicy wpuści antykwariusza za próg i razem poszukają tego, po co przyszedł, prawda? Tylko na chwilę. 5, może 10 minut? No, góra kwadrans. Przecież nie stanie się nic złego. Nic a nic, prawda? Prawda? Proszę. Przez tumany lepkiej waty usłyszała własny głos. Niech pan wejdzie. Słuchali państwo fragmentu z książki Marty Kisiel zatytułowanej Toń. Książka ta czeka na państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.